Wieczorne spotkania.
A w nich Mikołaj Rej i jego kupiec, o którym opowiadać będą Michał Zadara i Paweł Sztarbowski.
Jest to oczywiście prawdą, że kupiec to nie są treny i to też nie jest odprawa, ale za to kupiec jest po prostu kupcem.
Te postaci, one by chciały zrozumieć, żeby dotrzeć wreszcie do tego sedna.
Ewa Dąbska, zapraszam.
Kupiec Reja jest na pewno dramatem niemożliwym do wystawienia w teatrze. W pewnym sensie Kupiec Reja jest wersją Everymana. Ta historia o Everymanie, czyli o każdym, który staje przed sądem Bożym, jest historią, która była opowiedziana i opowiadana w średniowiecznej Europie przez różnych autorów na różne sposoby. I Rej też taką wersję tej historii napisał, przy czym na początku myślałem, że jest to po prostu wersja Everymana, taka protestancka wersja Everymana, a okazało się, że jest to dramat olbrzymi i wykraczający daleko poza ramy wyznaczone przez moralitet każdy.
To, że on wykracza poza moralitet, toż właściwie jest nieznane. Znaczy w Polsce funkcjonuje głównie jednak wersja, o którą ja na przykład znałem, wiedziałem o niej, wersja opublikowana w antologii Juliana Lewańskiego. No i jak się okazało, to jest wersja, z której po pierwsze wycięte są najciekawsze jakby i pod względem konstrukcyjnym, i pod względem problemowym fragmenty kupca, a po drugie, no to jest wersja jakby zakłamująca, z której wynika, że rzeczywiście w tym utworze nie ma nic oryginalnego. I tak sobie pewnie każdy myśli, że aha, no to jest taki każdy, tylko trochę gorszy, więc może rzeczywiście nie warto do tego sięgać.
Wy przeczytaliście wersję z 1924 roku. Przytaczaliście recenzję, jak gdyby, Bricknera, który napisał, że no cóż, dzieło to jest nudne.
Nikt kupca dla przyjemności estetycznej czytać nie będzie, napisał Brickner. Nie trenysz to ani odprawa. Czyli od razu jakby w porównaniu do pochodzących, no z podobnego czasu, znaczy późniejszych jednak utworów Jana Kochanowskiego.
I oczywiście samo się narzuca, bo i jedno stare, i drugie stare, więc samo się narzuca to porównanie. I jest to oczywiście prawdą, że kupiec to nie są treny i to też nie jest odprawa, ale za to kupiec jest po prostu kupcem i czy to też nie może być wartością. I w ogóle porównywanie tych autorów jest trochę tak jak mówienie, że oczywiście nikt Dziadów Mickiewicza czytać nie będzie, ponieważ nie jest to Baladyna ani Sens Srebrnej Salomei, co też się zgadza, ale Dziady też mają kilka wartości, dla których warto je czytać.
Jaka dla was była estetyczna przyjemność z przeczytania 10 prawie tysięcy wersów rejowskich?
W tej sztuce jest niezwykłych jest kilka rzeczy. Na pewno jedna rzecz to jest sama długość, która w czytaniu się, to, że to się jeszcze ciągnie, jeszcze się będzie ciągnęło i jeszcze się ciągnie i kolejnego dnia znowu się czyta 8 godzin, a się dopiero przeczytała tam powiedzmy, nie wiem, 5%, 2% utworu. To jest coś porównywalnego. Nie wiem, jak się czyta na przykład Wojnę i pokój, że tak jak przy normalnej książce to już się jakby przeczytała całą książkę, to w Wojnie i pokoju dopiero się poznało postaci i jakieś zapoznało się z rozważaniami Tolstoja na temat natury historii. No to tutaj jest podobna przyjemność, po prostu, że to się jakby nigdy nie skończy. A druga jest po prostu taka, że to jest napisane bardzo pięknym językiem, który jak już się człowiek do niego przyzwyczai, to on się staje komunikatywny, zrozumiały i miejscami taki zachwycający w trafności, w przewrotności swojej. Przykładem jest to, co jest chyba łatwo zrozumiałe, jaka jest natura tej poezji, jest na przykład są piękne rymy Reja, gdzie on rymuje rzeczy bardzo wysokie z bardzo rzeczami z bardzo niskimi. Na przykład jest jeden cytat: przyprowadziłem biskupa, lecz ten stoi jak dupa. I oczywiście ten rodzaj konstruowania, mieszania słowa wysokiego czy takiego poprawnego, jakim jest biskup, z całym swoim autorytetem, ze słowem dupa, to takie różne zabiegi są stosowane w tym tekście cały czas i na wielu bardzo różnych poziomach.
Znaczy ja miałem tak, że jak to czytałem, próbowałem się w to wczytywać, miałem rzeczywiście takie momenty, że śmiałem się w głos, znaczy to sceny takie nie, gdzie zupełnie śmiech być może wydawałoby się, że nie przystoi, tak, bo czyta się, że człowiek umiera, że pomaga mu lekarz, pomaga mu pleban i nagle pleban mówi, że ale nie wiem, co się stało, coś tu nagle zaśmierdziało i okazuje się, że czart, który w kącie stoi, puszcza bąki jakieś straszliwie śmierdzące i to nagle jakby taka mieszanka wybuchowa, której jednak na przykład, kiedy już mówimy, że nie trenysz to ani odprawa, tak, na przykład u Kochanowskiego takich zdarzeń nie znajdziemy. Mimo, że to jest pewnie rzeczywiście piękniej napisane, bardziej jakaś dostojna jest ta poezja Kochanowskiego, to takich walorów ona nie posiada. Czy nawet u Mickiewicza, czy u Słowackiego tego typu zderzeń nie odnajdziemy.
Tak, jest to coś, co wraca, nie wiem, może trochę u Różewicza, na pewno u Świetlickiego, już u takich poetów, że po prostu zderzenie, na przykład pamiętam u Świetlickiego, zamiatam schody Pałacu Sztuki, to nie jest metafora. Chodziło o to, że on jako służbę wojskową po prostu zamiatał schody budynku, który się nazywa Pałac Sztuki. Jakby i takie, jakby taka bliskość rzeczywistości i sprawom materialnym, jaką mamy w tej najnowszej poezji, ona już istniała u Reja i wydaje mi się, że jeżeli czasami myślimy tak, że ta nasza klasyka to jest takie wielkie i takie dostojne i takie na koturnach strasznie stojące i dlatego trudno jest nam to czytać, bo po prostu my już jesteśmy dużo dalej, no to się okazuje, że my po prostu tej klasyki pod tym względem czytać nie umiemy, ponieważ właśnie nie cała klasyka jest napisana jak Kochanowski, nie zawsze trzeba bujać w obłokach, zresztą też u Kochanowskiego oczywiście nie bujamy w obłokach i z tego względu wydaje mi się, że jesteśmy zniechęceni w teatrze, ale też oczywiście jako czytelnicy do lektury, ponieważ nie umiemy dostrzec, jak bardzo konkretne czasami są te sprawy, o których piszą nawet dawni autorzy.
To jeszcze ciekawe w Kupcu, myślę, jest to, że tam przez to, że obraz śmierci przedstawiony jest jakby w dwóch narracjach, znaczy, że człowiek mówi w pierwszej osobie i w pewnym momencie umiera i wtedy jakby z boku patrząc na siebie mówi o sobie już w trzeciej osobie. Też jest struktura w całości tego utworu taka trochę, że to z jednej strony można traktować wszystko jako takie realne sytuacje i cała śmierć Kupca szczególnie jest tutaj taką narracją, że to może być jakaś realistycznie przedstawiana śmierć, a z drugiej strony można to traktować jako takie wejście do głowy człowieka, który umiera, który jakby godzi się ze swoim umieraniem, które jest długie, męczące, wieloetapowe, ale też tam jakby to wszystko, co się odbywa, odbywa się bardzo długo, to jest bardzo długi utwór, ale też nie dlatego, że to jest jakiś dialog pozorny na przykład, czy tego typu rzeczy, ale dlatego, że jakby te postaci, one wszystkie rzeczywiście mają jakiś istotny interes do załatwienia, znaczy, że one by chciały zrozumieć i jeszcze dogłębniej i na wszystkie strony jakby to swoje rozumienie rozepchnąć, żeby dotrzeć wreszcie do tego sedna i nadal jakby nie ma tego sedna, więc nadal to trochę jak, nie wiem, obieranie cebuli, tak, że obieramy i znowu nie ma tego jądra i nie ma.
Pod tym względem można by powiedzieć, że Rej jest takim pierwszym psychologiem polskiego teatru, co z kolei właśnie w ogóle by się nie dało powiedzieć o Kochanowskim, na przykład, że u Kochanowskiego jakby ta skrótowość jest przepiękna i to, że on umie w jednym zdaniu opowiedzieć czasami całą fabułę całej historii, ale nie ma takiego wejścia w głąb psychiki człowieka i rozejrzenie się, co tam jest, jeśli chodzi o lęki, o strachy, o przemyślenia. I te przemyślenia oczywiście religijne były w tym czasie bardzo, bardzo zaawansowane, to znaczy okres reformacji jest czasem, kiedy ludzie sobie w sposób bardzo zaawansowany i skomplikowany zadawali różne pytania dotyczące religii, czyli sensu życia.
Czy można nazwać ten dramat Reja jako taką próbę Reja zrozumienia sensu życia w ogóle i pytania o to, po co jest śmierć, jaka jest ta śmierć i do czego ona prowadzi. To jest coś takiego, jakby Rej napisał dla siebie ten cały poemat, dramat, jakbyśmy go nazwali, prawda? Jakby on, nie wiem, nocami nie mógł sobie poradzić z tym pytaniem, po co to wszystko jest i jak to ma funkcjonować i po co jest ta wiara i jak ten Bóg nas rozumie, za co on nas zbawi, jak to w ogóle będzie wyglądało. Więc siadał wieczorem i dopisywał kolejne wersy i dyskutował sam z sobą. Jak gdyby tej odpowiedzi nie uzyskał, ale jednak tę mordęgę pytań, stawiania pytań przeszedł.
To jest rzeczywiście tak, że z jednej strony można ten utwór jakby tak zaszufladkować, że to jest jakaś wykładnia teologii protestanckiej i rzeczywiście coś w tym jest, bo Rej był także reformatorem po prostu w tym sensie, że próbował, był kaznodzieją i próbował ludziom tłumaczyć, że droga, którą poszedł Kościół, jest niewłaściwą drogą i że trzeba teraz zmienić, że trzeba zmienić wiarę, trzeba wrócić do źródeł chrześcijaństwa. Ale z drugiej strony jest na pewno tak, że Rej tu żadnych odpowiedzi nie daje i nie jest to wykład, gdzie on prezentuje jakieś gotowe odpowiedzi, jak jest, wprost przeciwnie, jak taki nawrócony w końcu kupiec staje przed Chrystusem i jakby zrobił wszystko, co należy do człowieka według wiary Reja, to wcale się też okazuje, że Chrystus wcale nie jest przekonany, że jego należy zbawić. Rej nam wykłada taką wizję religijności, gdzie nic absolutnie nie jest pewne, wszystko zależy od Boga. I jest to oczywiście bardzo, bym powiedział, taka współczesna wizja religijności, całości duchowej takiej drogi, gdzie rzeczywiście odkrywamy, że wszystko co zewnętrzne nie jest istotą rzeczy. Nie wiem, czy jest to wiara prezentowana na przykład przez Faustynę, która przecież przez papieża Wojtyłę tak bardzo była, że tak powiem, promowana w panteonie świętych, że chodzi tylko o miłość i
o ten akt zaufania.
I zaufania, tak. Też tutaj papież Jan Paweł II mówił do nas, nie lękajcie się, właśnie zróbcie po prostu tylko tyle. Mhm. Nie szukajcie w Bogu sprawiedliwości ludzkiej, jakiegoś wyznacznika, miernika jakiegokolwiek, tylko po prostu zaufajcie, nie lękajcie się i ufajcie. I tyle. I to jest najważniejsze.
To jest też ciekawy jest moment, kiedy ten kupiec staje już przed tym sądem ostatecznym, czy sądem, tak, przed Chrystusem i właśnie mówi coś takiego, że właściwie nawet nie liczę na zbawienie, jakby to już przestaje być ważne, czy on będzie zbawiony, czy on nie będzie zbawiony. Ważne jest dla niego to, że on jakby tuż przed śmiercią
pojął o co chodzi,
nabrał jakby czegoś, co właśnie Heidegger na przykład nazywa autentycznością, tak, że pojął jakby sens bycia człowieka, tego bycia ku śmierci. I to jest gdzieś chyba podstawowa sprawa, że tak naprawdę to, czy będzie to zbawienie od Boga, czy nie, już w takim momencie przestaje być kwestią kluczową.
I tu też jest coś ciekawego, teraz dopiero sobie jak o tym mówiłeś, pomyślałem, że jest taka przecież jakby prezentowana w kupcu przez jakby tych ludzi, którzy mają jakby fałszywą wiarę, cała taka technologia zbawienia, to znaczy, że co trzeba zrobić, żeby być zbawionym, to znaczy dobre uczynki, chodzić do kościoła, odpusty, takie rzeczy, jakby cała taka mechanika czynności ludzkich, które mają prowadzić do zbawienia. Ale Ray jakby nam cały czas wykłada, że ta taka technologia jest fałszywa, że właściwie o metafizyce nie da się mówić, to znaczy on przez 9000 wersów mówi to, że właściwie nic się nie da powiedzieć na temat tego zbawienia, ponieważ jest to kompletnie w rękach Boga. I w tym sensie jest to taki proto Wittgenstein, który mówi, że o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Tylko, że jakby Ray to stawia odwrotnie, że o czym nie można mówić, o tym trzeba nieustannie gadać. Żeby w ogóle uchwycić to.
Ale tak,
to
rzeczywiście u Wittgensteina jest taka metafora drabiny, jakby po której trzeba się wspiąć, żeby ją odrzucić jakby i zostawić gdzieś tam. I tutaj rzeczywiście ta droga ku śmierci jest też jakimś takim wspinaniem się po drabinie, która nie wiadomo dokąd prowadzi, ale wiadomo tylko, że trzeba się po niej wspiąć, żeby zostawić ją za sobą, żeby nabyć właśnie tej autentyczności.
Mówicie tutaj o wielu filozofach przy okazji Reja. Mówicie o Heideggerze, mówicie o egzystencjalistach. Tak też trochę rozumiecie, tak, ten tekst poprzez filozofię. Powiedzcie trochę o tym.
To jest też ciekawe, że ten Rej uchodzi za takiego figlarnego pana, właśnie, który jakieś takie sprośne figliki nam napisał.
Właśnie niezbyt takiego głębokiego, nikt go nie posądzał o filozofię zbytnią,
poczciwego, który zresztą też jest utworem dosyć jakby filozoficznym, jak na to spojrzeć jakby od strony kupca, no bo taka pochwała nagle życia, tego, że zmienia się przyroda, że człowiek może na to patrzeć, że może się tym cieszyć, też jest jednak jakąś filozofią. Znaczy, że być może to nie było takie banalne wcale, tylko w tym człowieku było rzeczywiście coś z jakiegoś głębokiego rozmyślania, a jednocześnie bardzo prostego, bo on potrafi o tym pisać, znaczy dla nas dzisiaj to jest trudny język, ale myślę, że na ówczesne czasy to tej kształtującej się dopiero polszczyzny literackiej, to pewnie był bardzo gdzieś mimo wszystko prosty, zrozumiały język, zrozumiałe kategorie.
Kupiec jest jedną z postaci tego dramatu, postaci kluczowych, jak się okazuje, postaci, którym Ray poświęcił najwięcej wersów, to on najdłużej umiera i to on umiera w zupełnie inny sposób niż trzej pozostali bohaterowie, czyli książę, biskup i mnich.
To jest rzecz zadziwiająca, że w tak długim utworze, który ma, jak już mówiliśmy, 9500 czy tam 800 wersów, który jest trzy razy taki długi jak Hamlet, w sumie jest najwyżej jest 9 scen, czy 8 scen. Scen jest bardzo mało i dlatego dosyć krótko i zwięźle można o tym opowiedzieć. Chodzi o to, że Chrystus chce zwołać sąd ostateczny. Michał mu perswaduje, żeby tego sądu ostatecznego nie zwoływał, tylko zaprosił czterech przedstawicieli ludzkości na sąd, więc umierają po kolei biskup, książę, gardyjan, czyli mnich, i kupiec, po czym na końcu są sądzeni. I z czego tylko kupiec jest zbawiony? Dlatego, że w międzyczasie przeszedł niezwykle długie męki umierania, które mu dały okazję do refleksji, do oczyszczenia w sensie duchowym i też fizjologicznym. Bardzo się męczy kupiec umierając, męczy się na początku duchowo, że widzi, że jego życie nie miało sensu, a potem fizycznie strasznie żyga, strasznie kicha, jest
oczyszcza się fizycznie.
Oczyszcza się naprawdę dosłownie fizycznie, ale widać tu też dobry jednak gust Reja jednakże nie przekroczył, jakby nie opowiedział, nie dopowiedział nam, jaki jest jeszcze trzecia możliwość oczyszczania się fizycznie, która jest już tylko dopowiedziana, więc jednak to nie jest tak wulgarne, jakie by w sumie mogło być.
Tak, ale mimo wszystko jest jakby chyba ze sztuk polskich, które czytałem, to rzeczywiście gdzieś obok Różewicza i Białego Małżeństwa może można by stawiać Kupca. Znaczy, że tutaj ta warstwa fizjologiczna jest bardzo silna, bardzo mocno obecna. To jest gdzieś też zachwycające. Znaczy, że u początku kształtowania się literatury polskiej być może jeszcze nie było po prostu zasad jakichś, że co jest stylem pasującym do dramatu, co nie jest. I być może dlatego takie elementy mogły się w dramacie znaleźć jeszcze wtedy.
No to jest w ogóle jakiś fascynujący okres. Musimy pamiętać, że dramatu jako takiego nie było. To znaczy, nie można teraz mówić, no oni pisali dramaty, ponieważ oni...
Dlatego tak... mówiłam na początku, że jak to nazwać, tak? Dramatem, no mówimy o tym dramat, ale... I dlatego to nie jest dramatem takim, jak my sobie myślimy dzisiaj o dramacie.
Ja mam takie przeświadczenie, czy takie zdanie, o którym często mówię, że klasyka zawsze jest awangardowa. To znaczy, że klasyka poważnie przeczytana zawsze rozbija nasze wyobrażenia o tym, czym jest sztuka. I tak jest też w tym przypadku, ponieważ i Rej, i Kochanowski, jak pisali swoje dramaty, to pisali coś, czego przed tym nie było, czyli robili to, co, nie wiem, co robił Ksenakis, czy co zrobił Strawiński, czy co robił, nie wiem, Beckett. Po prostu próbowali na nowo zdefiniować kwestie istnienia, w ogóle kwestie literatury, istnienie literatury i dlatego byli w moim przekonaniu twórcami awangardowymi i w ten sposób też starałem się ich czytać.
Powiedzmy teraz o tym Evremanie, jakim jest Kupiec. Nie tylko, tak jak powiedzieliście na początku, ten wątek jest ważny, ale jest też bardzo ważny, bo właściwie to jest o każdym z nas i każdy z nas, jeśli ma trochę refleksji nad samym sobą, zadaje sobie całe życie to pytanie, mimo wszystkiego, co się dzieje, jakby się nie działo, prawda? I ten Kupiec jest tą postacią, która nas cały czas pokazuje. Więc
bo to wszystko jest takiej z nomenklatury handlowej wzięte, no tak, że każdy z nas ma jakiś dług przed Bogiem i w swoim życiu musi tak zaświadczać, żeby ten dług po prostu jak najlepiej spłacić. A z drugiej strony też, co może się wydawać paradoksalne, jest jednak jakieś takie przesłanie, że z Bogiem nie da się handlować, znaczy nie da się Boga przekupić.
Kupiec próbował.
Kupiec próbuje, właśnie najpierw mówi, że no przecież dobre uczynki spełniał i tak dalej. Próbuje też przekupić posła, czyli śmierć zwykłymi jakimiś rzeczami, złotem, pucharami, pięknymi misami i tak dalej. I to wszystko się nie udaje, tak? Znaczy, że z Bogiem okazuje się nie można handlować w taki ziemski sposób. Znaczy, że to jest jakiś, jeżeli już przyrównywać to do nomenklatury handlowej, to jest jakiś rodzaj handlu duchowego. Znaczy, że trzeba wewnętrznie się po prostu przemienić.
No ale właśnie też nie. Jakby to, co jest niesamowite na końcu jest, że właśnie tej odpowiedzi nie ma, to znaczy naprawdę nie da się handlować, nie da się spłacić tak tego kredytu, żeby wszystkich zadowolił, czy żeby zadowolił Boga. Po prostu nie ma właściwego sposobu. Jedyne, co można zrobić wobec tej idei, czy tej potężnej rzeczy, jaką jest Bóg, można, że tak powiem, rozłożyć ręce i powiedzieć, że jestem wdzięczny, czy że jestem zdany kompletnie na to. I w tym sensie Bóg też traci jakby swoją taką naturę osoby, z którą się ma też kontakt, z którą się negocjuje, w jakiś sposób staje się mniej jakimś partnerem, tylko staje się jakąś wszechogarniającą jakąś siłą, czyli znowu jakby jakąś panteistyczną ideą.
Czyli nie
bardziej.
Jest tak bardzo bliski, dotykalny, bliski, ludzki, tylko tak jest bardziej wydaje. Taką wszechistniejącą i wszechobecną ideą.
Tak,
ale
mi się
to,
wydaje,
to
ale
też
myślę,
nie jest
że...
taki Chrystus w stylu, nie wiem, kumpla, jakiegoś psałapy, takiego, z którym można załatwić właśnie wszystko, nie wiem, zmówić paciurek i on nam już wszystko zrobi. Znaczy tutaj jakby jest wizja jakiegoś takiego Boga, który jest gdzieś jednak odległy, jest na dystans, ale też w odpowiednich momentach słyszy człowieka wołającego o pomoc.
Wieczorne spotkania w Polskim Radiu PIK.
Niko. palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają w przestworza i spadają do morza, a ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę, a ja czekam i czekam i czekam. Ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą.
Te trzy postaci, które nie zostały zbawione, które poszły z szatanem, myślały, że mają tam swoich protektorów, prawda? Każdy z nich miał.
Tak, no mnich szczególnie,
bo... nie pojawili w ogóle na tym sądzie.
No nie pojawili się.
Mnich szczególnie jest zawiedziony, bo mnich był franciszkaninem i wielbił świętego Franciszka, a tu w niebie się okazuje według Reja, że w ogóle po pierwsze nie ma świętych, oni się po prostu nazywają Piotr, Paweł, a nie święty Piotr czy święty Paweł, tylko po prostu tak, tak
tam są. A Franciszka to już w ogóle
tam, w ogóle nie ma w niebie i są bardzo zawiedzeni, więc jakby Rej, jakby w swojej takiej radykalności nam zabiera całe takie oparcie życiowe w metafizyce. To znaczy jakby mówi, że naprawdę ten świat metafizyki nie jest podobny do świata, w którym my żyjemy. To nie jest tak, że jak idę do burmistrza, to mam tam swojego człowieka, który u mnie, dla mnie się wstawi u burmistrza. Tak działa ten świat.
Bo wszystko jest kupowaniem, tak?
Dokładnie. On mówi, że tak działa ten świat, ale i to jest świat tak naprawdę, Blake by powiedział, że to jest świat szatana, że to jest, szatan jest panem tego świata i tak działa świat szatana, w którym się handluje, w którym się załatwia. A świat Boga tak absolutnie nie działa i nie wiemy, jak on działa i tego też nie zrozumiemy.
Zwróciliście na pewno uwagę na to, że to, iż ludzie próbują sobie jakoś to wszystko uporządkować i wytłumaczyć, stąd pochodzi ten cały świat, te wszystkie pomysły na to, że coś nam pomoże, te wszystkie katedry, które wybudował biskup, prawda? Ludzie próbując oswoić ideę właściwie nieoswajalną, bo nie mieszczącą się w naszej głowie, robią to po ludzku, w związku z powyższym próbują z Bogiem rozmawiać po swojemu, bo nie są w stanie wygenerować siebie innego myślenia. A Rej cały czas nam próbuje powiedzieć przez te 10 tysięcy wersów, to jest błąd, kochani, tak? Czy dobrze was rozumiem?
No tak, tak nam się wydaje, pewnie to się da odczytać kompletnie inaczej, ale oczywiście nie daje nam w zamian żadnej odpowiedzi, bo jest to, bo wtedy się pytamy, no dobrze, no to jeżeli nie tak
to jak?
Że do spowiedzi i komunia i tak dalej, no to jak mam rozmawiać z Bogiem? No i Rej mówi, no właściwie z nim się nie da rozmawiać, po prostu musisz po prostu zaakceptować, że jesteś nagi, że nie masz nic, nie masz żadnych narzędzi
i musisz zaufać.
Ale aczkolwiek... to, że zaufasz też jeszcze w niczym ci nie pomaga, dokładnie. Bo być może będziesz zbawiony, być może nie będziesz.
No tak, to teoria.
Więc jakby nie ma momentu żadnej pewności, żadnego takiego, nie wiem, żadnej rzeczy, której można by się uchwycić i trzymać, tak, że jeżeli będę robił tak, to już na pewno będzie dobrze. Nie.
Jaki jest wasz obraz Reja jako człowieka? człowieka po przeczytaniu tego tekstu? Czy wcześniej zupełnie inaczej o nim myśleliście?
No to jest na pewno bardzo ciekawe. Mówi, pisze Piotr Matywiecki w swojej książce o Tuwimie, że inny jest Tuwim w poematach Tuwima niż Mickiewicz w poematach Mickiewicza. To znaczy, że jakby poeta ma swoją obecność w tekście, która jest kompletnie inna u różnych poetów. I rzeczywiście ten rej, który jest rejem w kupcu i kompletnie nie przystaje do reja, jakiego znamy z biografii. To znaczy reja, który był człowiekiem interesów, który lubił wypić, który był muzykiem, który świetnie zarządzał swoimi dobrami i cały czas też powiększał swój majątek. Tego reja w ogóle nie ma w kupcu. Nie wiem, czy on jest w innej poezji reja, bo nie znam ją na tyle, żeby o tym móc mówić. W kupcu jest człowiek, który nie może dojść do ładu z faktem, że tak trudno uchwycić sens życia. I tak próbuje cały czas dojść do tego sensu życia, a przede wszystkim sensu śmierci. Że to jest przecież jakieś potworne, że na koniec umieramy i po co to jest? W takim razie po co jest życie? I z tym jakby pytaniem nie umie sobie poradzić i ciągle medytuje na ten temat pisząc.
O tym, że on był takim człowiekiem jakby do pitki i do wypitki, czy jak się mówi, do bitki i do wypitki. To dowiedziałem się też z biografii, jakoś bardziej teraz o tym zajmowałem się biografią, natomiast znałem Reja z lektur takich jak, nie wiem, właśnie Figliki, czy Krótka rozmowa między panem wójtem a plebanem i wiedziałem, że to był jakiś moralista. Znaczy jakiś taki dość prymitywny moralista, który teraz jakby tu obśmieje pana wójta plebana i pokaże jakby, że żaden z nich tak naprawdę, znaczy, że każdy z nich myśli tylko o sobie i że to jest niedobre, bo jest jeszcze coś takiego jak dobro wspólne i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się, że to wszystko ma jakąś głębię egzystencjalną też. I to jakby było piękne. Takie dojście do tego, że to jest jakby nie tylko płaszczyzna właśnie taka moralistyczna, nie tylko płaszczyzna teologiczna, znaczy, że to jest jakaś sprawa zbawienia, sądu ostatecznego i tak dalej, ale że też jest jakaś głębia egzystencjalna w tym wszystkim, znaczy właśnie takie pokazanie człowieka w takim długotrwałym stanie umierania i dochodzenia do świadomości tego umierania, dochodzenia do świadomości właśnie tego, czy życie ma sens, czy nie ma sensu, jakby tego, co zrobić, żeby to życie miało sens, to wydało mi się jakieś najgłębsze, w tym najciekawsze.
To jest jakaś bardzo ciekawa tradycja, taka trochę zapomniana, wydaje mi się, czy jakaś trochę zaniedbana w polskiej literaturze, że Rej zadając te pytania jakby się nie boi najstraszniejszych pytań, nie boi się tych najostrzejszych pytań, czyli na przykład, co by było, gdyby Kościół nas oszukiwał? To jest przecież straszne pytanie, jeżeli się zada to pytanie w Polsce. Wyobraźmy sobie, że Kościół nas oszukuje i co z tego wynika? To jest potworne pytanie, Rej się tego pytania nie bał i go zadaje. I dalej, co by było, gdyby po prostu nic, co zrobię na tym świecie, nie wpływało na moje zbawienie? Znowu, potworne pytanie, a on drąży to pytanie i nie chowa się za żadnym kunsztem literackim. W sensie nie można powiedzieć, no to pytanie pytaniami, ale jak to jest pięknie napisane. To jest pięknie napisane, ale ten piękny styl, on się sam jakby nie ujawnia. Jego trzeba się doszukać. To jest jakby trzeba znaleźć, docenić po analizie dopiero tam średniówek, pauz klauzulowych, przerzutni i tak dalej. Widzi się, jak to jest kunsztownie zrobione, ale to nie zwraca na siebie samo uwagi. On skupia się na pytaniach. W tym sensie może jest to podobne do poezji Miłosza i w ogóle do tradycji, w której pisał Miłosz, który też bardzo rzadko zwracał uwagę czytelnika na swój piękny kunszt, tylko zwracał uwagę na to, co chce powiedzieć, o co chce się zapytać.
Myślę, że Jerojowi też tu o to chodziło, żeby poprzez sposób pisania powiedzieć to, co chce powiedzieć.
Właśnie, bo to nie ma być ładne, nie ma być jakby sprawnie napisane, znaczy, wygodne dla czytelnika, że szybko dojdziemy, o co chodzi, tak. Tylko właśnie wręcz przeciwnie, to jest jakieś takie rzucenie się na główkę z przepaści i tylko dłuższe, takie. Z długim lotem.
I to jest ciekawe, bo przecież nawet teraz, jak pomyślałem o Miłoszu, to jest w ogóle ciekawe pytanie, bo Miłosz na przykład po latach, jak pisał o Campo di Fiori, który jest niewątpliwie pięknym właśnie wierszem, on mówił, że on bardzo nie lubił tego wiersza, ponieważ on tam pyta się o odpowiedzialność moralną Polaków wobec zagłady i mówi, że tak pięknie zadał to pytanie tym wierszem, że właściwie nie widać tego pytania, że jakby jest moralnie samozadowolony przez to, że pięknie napisał wiersz. I w tym sensie jakby jest jakaś tradycja bardzo ciekawa w poezji, jakby, że da się napisać piękną poezję, która znowu nie stara się zwrócić uwagę na to, jaka jest piękna. Co znowu, no, znowu bym powiedział, że jest trochę inaczej u Kochanowskiego, gdzie jednak jest właśnie takie, że to cały czas zwraca uwagę i trudno nawet czasami zobaczyć sens, ponieważ tak pięknie brzmi.
A jakbyście pomyśleli nad trenami i zastanowieniem się nad sensem życia i nad pytaniami, porównali to w jakikolwiek sposób z tym kupcem Reja, to jest cokolwiek wspólnego w tym pytaniu, żaleniu się, nie wiem, walczeniu ze sobą, czasami walczeniu z Bogiem.
Wspólny jest temat.
Temat,
śmierć.
To jest
kwestia podstawowa, natomiast zupełnie inna jest poetyka. Chyba czytałem wszystkie treny i nie pamiętam tam na przykład właśnie takich fizjologicznych przejawów śmierci tej Orszulki. Nie, ona była pięknym dzieciątkiem, umarła też równie piękna, no byłaby znakomitą poetką, gdyby przeżyła, jakby tam bardziej tego typu kwestie Kochanowskiego no i że generalnie jak to smutno, że umarła. Tam chyba nie ma takiego, znaczy tam jest ból, ale to nie jest jakby ból taki umierania, to jest raczej właśnie bunt, tak? A Aureja to jest jakaś droga ku jednak godzeniu się ze śmiercią. I w tym sensie to jest też różne. Zupełnie różne.
I może też Kochanowski nigdy nie zadaje pytania o to, czym jest człowiek jako byt cielesny, jako zwierzę po prostu, co u Reja ciągle się powtarza, że ktoś umiera i żyły, tam którą żyły, a ręce
trzeszczą,
czy coś tam, twarz staje się blada, czy właśnie, że ten chory śmierdzi potwornie. Takie po prostu rzeczy, które są u Reja, no byśmy powiedzieli może dzisiaj drastyczne, ale to wynika właśnie z zastanawiania się, no czym jest człowiek, przecież też jest przede wszystkim jakimś zwierzęciem, jest ciałem, jest krwią, jest oprócz tego, że jest duchem gdzieś tam i ma życie duchowe, też jest po prostu cielesną istotą i tego na pewno nie ma takiej refleksji u Kochanowskiego.
No właśnie, to też jest takie, od razu się pojawia taka myśl właśnie, jak strasznie zmieszczaniała nasza kultura od tych początków, tak? Od tego XVI wieku, kiedy ta literatura polska dopiero się wykluwała. Znaczy, że wtedy można było pewne rzeczy opisywać w bardzo dosłowny, w bardzo drastyczny sposób.
Jak
to wszystko przekształcało się właśnie w stronę jakiego dobrego stylu, dobrego smaku. Znaczy,
Ale z drugiej strony odchodziło się od prawdy trochę, tak?
No więc
prawda jest różna oczywiście, ale teraz znowu mi się przypomniał Miłosz, że właściwie Miłosz jest takim powrotem do tego, bo rzeczywiście u Miłosza jest strasznie dużo o ciele, aczkolwiek więcej w takiej sferze erotycznej, ale niż obrzydliwej, bym powiedział, że jednak lubi to obrzydliwe w ciele, ale jednak Miłosz nie unikał takich pytań.
Ale powiedzcie, dlaczego uważacie, że dramat Reja jest niewystawialny?
No to się da wystawić, tylko po pierwsze tak, mamy do czynienia z wielką ilością tekstu i małą ilością postaci, to znaczy, że każda z postaci ma bardzo dużo tekstu. Więc trzeba by po pierwsze aktor grający na przykład kupca by musiał się nauczyć tak, jakby się nauczyć całego Hamleta i jeszcze czegoś na pamięć. Więc to jest oczywiście możliwe, pamiętając, że na przykład Odyseję czy Iliadę mówiono w Grecji z pamięci. Tylko, że ludzie wtedy mieli inną pamięć, ponieważ nie mieli narzędzi do zapisywania. No, więc
kiedyś pana Tadeusza też umieli.
Zresztą nie, no tutaj to jest ciekawe z kupcem, że to też jest właśnie między oraturą a literaturą. To są dopiero początki literatury, więc znaczy to też tak naprawdę Rej, jak już powiedzieliśmy, pewnie pisał to dla siebie najbardziej, ale też nie wiadomo, czy to było pisane jakby do mówienia głośnego, czy do czytania. To dzisiaj już tego nie jesteśmy w stanie ustalić tak naprawdę.
Więc, ale to jest pierwsza przeszkoda, po prostu pamięciowe opanowanie. Ale wiemy już, że są różne metody, żeby teraz we współczesnym teatrze, żeby opanowanie pamięciowe tekstu nie było najważniejszą czynnością aktora, więc można by po prostu przez ekrany i promptery to wszystko zrobić. Drugim problemem jest sam fakt, że to trwa bardzo długo, więc trzeba by wystawić spektakl, który no, trwa 8 czy tam 10 godzin, z czego 4 godziny to jest jedna scena, w której człowiek leży w łóżku i umiera i narzeka na ten temat. Więc pytanie jest, czy to można oglądać i kto by to chciał wystawić, na tyle się w to zagłębić, żeby to wystawić i czy to może być teatralnie ciekawe. Ja myślę, że może być. Dla mnie najważniejszym pytaniem jednak jest to, że jednak chodzi cały czas o zbawienie w tym tekście, więc jako takie ćwiczenie duchowe, powiedzmy dla mnie, ćwiczenie duchowe, intelektualne dla mnie, mnie to fascynuje, ale żebym ja teraz w teatrze to ludziom pokazywał i jakby spróbował swoje przemyślenia na ten temat przez Reja jakoś przekazać, to chyba nie czuję się na siłach, ani że nie mam dostarczającej wiedzy, ani pasji do tematu zbawienia, po prostu jest to trochę abstrakcja, to jest trochę jakby matematyka, to jest w innym rejonie, to nie jest w rejonie dla mnie, jako reżysera, tematów, które są dla mnie w tym momencie najważniejsze po prostu.
Jest pan specjalistą, już się pan zrobił od tego, co się wydaje z pozoru niemożliwe do wystawienia.
Znaczy myślę, że tu jakimś przykładem jest Odprawa posłów greckich, którą wystawiałem i która jest jakąś analogią, no tylko, że plusem odprawy jest to, że jest niezwykle ekonomiczna, to znaczy, że ma, nie wiem, tam jakieś 500 czy 400 wersów, bardzo, bardzo mało, że przez spektakl trwa godzinę i że jest niezwykle ekonomiczny, no i że gdzieś zahacza o życie społeczne i polityczne i oczywiście ma swój wymiar duchowy i też zadaje pytanie o sens życia, ale głównie zadaje pytanie o sens życia, jeśli chodzi o życie społeczności, to znaczy po co polityka, po co zaangażowanie się w dobrobyt społeczeństwa, ciągle jakby zadaje pytanie o to, kto rządzi i dlaczego ci, co rządzą, rządzą i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tu jest jakiś temat bardziej dla mnie do uchwycenia, a jakby takie tematy, w którym teatr się staje poniekąd kościołem, są mi po prostu bardzo dalekie, ponieważ nie czuję się księdzem w żaden sposób.
Wieczorne spotkania. Polskie Radio.
Ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąk miesiąca. Nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca. Zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy się ponieść. Ponieść rząd spowodzi.
Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią. Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Niech naręcza rąk wirują w krąg, dopóki działa czar księżyca. I w tęsknot grze w zmysłowym śnie niech się objawi tajemnica.
Witaj w krainie wiecznej przyjemności. Wystarczy otrzeć się o zło.
Wystarczy otrzeć się o zło,
a zło już tak nie złości. Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią.
Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana. Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Trwaj chwilo, trwaj, jesteś taka piękna, dziś tylko głupcy śpią. Ta noc uderzy nam do głów, upijmy się nią.
Porwi nas, rzeko zmysłów wezbrana.
Niech się w tym pędzie zabliźni sumienia rana.
Trwaj. jaki jest sens też odkurzania tych tekstów? To jest złe słowo bardzo, bo to, co robi pan Michał, to nie jest odkurzaniem tekstów, tak? To nie jest przykrawaniem ich na dzisiejsze czasy, jak tu zrobić Hamleta, żeby nikt nie wyszedł, tylko czym innym jest w ogóle motor zainteresowania tym tekstem, tak?
Przyzwyczailiśmy się do takiego wystawiania klasyki, znaczy, żeby było tak zrozumiale.
Po naszemu,
żeby tak
było,
po naszemu, tak fajnie. I jakby no to już taki wyświechtany, tak, że Hamlet jak jest z komórką na scenie, znaczy z telefonem komórkowym, no to że już takiego mamy współczesnego Hamleta, tak, bo to już takie jak w życiu właściwie jest, tak jak dzisiaj na ulicę byśmy wyszli i takiego Hamleta sobie spotkamy. I że to już nam załatwia jakby całą robotę, że
tak,
i mamy już Szekspir współczesny, proszę bardzo.
To nam już Hanuszkiewicz pokazał, nie wiem, ile lat temu i starczy, tak?
Znaczy to nawet ja... Bo to zawsze działa też. To jest gdzieś.
Znaczy to można robić,
dość,
a to już nie jest żaden pomysł.
To jest chyba właśnie też chodzi o to, żeby zazębić się jednak za tego widza, jakoś złapać go, tak?
I jesteście
to
w naszym
łatwe.
Świecie, nie uciekajcie.
Znaczy uwieść widza. I tutaj to co właśnie robi Michał, to co jeszcze jakby kilkoro innych reżyserów też stara się robić, znaczy, że wcale nie musi być tylko tak fajnie na takim podstawowym poziomie, tylko że też widzowi jakby dajemy pewne jakby. Znaczy, że to nadal jest współczesne, ale jednak mocno pokomplikowane. Ta klasyka staje się jednak jakąś łamigłówką, jakimś takim modelem do złożenia, jakimś zadaniem
do
stworzenia
słowo.
Sobie być może w wyobraźni części tego spektaklu, do powiedzenia sobie pewnych rzeczy. Znaczy, że to nie jest wszystko podane na tacy.
Bo super byłoby, jakby każdy reżyser podchodził do klasyki tak, jak Ray podszedł do pytania o sens życia. To znaczy, żeby zrobił sobie, tak jak powiedziałeś, z tego zadanie i pokazał ludziom, jak on to rozumie i dlaczego sobie to pytanie w ogóle zadawał. I to by było naczelną rzeczą, to by było chyba najwięcej sukcesów, mi się wydaje.
Dla mnie pytanie o klasykę polską, ale też europejską, też o Racina, dla mnie to jest bardzo ważne, zaczynając od tego, że jakby każda kultura, tak jak każde drzewo, ma swoje korzenie, tak samo jakby kultura ma swoje korzenie i to, że mamy pewne formy życia dzisiaj, nie wynika znikąd. To nie jest tak, że one zostały wymyślone po wojnie, czy w ostatnich 20 latach, czy kiedykolwiek, tylko że one zostały rzeczywiście przemyślane i zaprojektowane przez pokolenia i pokolenia różnych ludzi myślących. I teraz to jest jakby oczywiste i to wszyscy wiemy, tylko że jakby te korzenie one funkcjonują w społeczeństwach zwykle na zasadzie patriarchalnej, to znaczy na zasadzie autorytetu. To znaczy, że Słowacki wielkim poetą był i musimy teraz Słowackiego czytać, ponieważ jakby on uzasadnia i usprawiedliwia działania obecnego kształtu świata. I teraz, jeżeli można w jakiś sposób podważyć spójność obecnej wizji społeczeństwa naszego, czy polskiego, czy europejskiego przez użycie klasyki, no to jest jakby, że tak powiem, cios zadany patriarchatowi, ale też jakby otwieranie sfer wolności. Więc jakby jeżeli da się zaprzęgnąć tą klasykę, że tak powiem, w taką misję poszerzania sfery wolności człowieka, no to mi się wydaje bardzo ważną misją i też wyrwanie klasyki patriarchatowi. To znaczy nie pozwolenie na to, żeby nam mówili profesorowie Słowacki wielkim poetą był i musicie go czytać i nie myśleć, tylko właśnie powiedzenie może wcale nie był. I wtedy wydaje mi się, że
sprawdźcie to.
I właśnie, sprawdźcie to. I wtedy wydaje mi się, że otwierają się obszary wolności nie tylko w kwestii wyboru literatury, tylko jakby w kwestii w ogóle, co ja chcę zrobić ze swoim życiem i dla kogo, i komu będę ufał, a komu nie będę ufał.
Tak, ale wszystko to, o czym mówicie panowie, jest do zaakceptowania pod jednym warunkiem, że trzeba to wszystko poznać. I dopiero wtedy mieć swoje zdanie. Jak wy, młodzi, pełni pasji ludzie, chcecie powiedzieć swoim rówieśnikom, młodszym, żebyście mogli, kochani, dyskutować i wartościować, cokolwiek w ogóle robić, to musicie to wszystko poznać. Komu to się chce? A wy Reja przeczytaliście 10 tysięcy wersów.
Właśnie chyba mało komu się chce, bo trudno jakby wymagać czytania Reja i tak dalej, kiedy ja myślę, że nawet, nie wiem, podstawowa pozycja lekturowa, czyli dziady Adama Mickiewicza, też nie bardzo są czytane. Nie znamy nawet dziadów, że my
nie
wiemy, nie wiem, że istnieją strzępy czegoś takiego, co się zwie pierwszą częścią dziadów. Że my nie bardzo wczytujemy się na przykład w samą trzecią część.
Oczywiście.
I że myśmy wszystko gdzieś zapomnieli jednak.
Myślę, że nie możemy się spodziewać, że teraz wszyscy zaczną czytać Leja i poszerzać swoje sfery wolności, czy właśnie dziady nawet Mickiewicza. Po prostu nie mamy tradycji w tym momencie, nie mamy kultury czytania i to jest absolutnie ewidentne.
Z klasyki można wyprowadzić wiele jakby alternatywnych dróg tak naprawdę kultury.
Myślę, że optymistycznie, że jednak istnieje pewien taki pas transmisyjny, że oczywiście, że w pewnym sensie nikt się nie zajmuje literaturą, nikt się nie zajmuje, nie wiem, tam nikt nie chodzi do teatru i tak dalej, ale jednak po pierwsze istnieje jednak pewien pas transmisyjny, to znaczy, że jeżeli ja wystawię, nie wiem, wesele, które się dzieje w łazience, taka była inscenizacja mojego wesela w Teatrze Stu i w nim chodzi głównie o jakby o samotność człowieka wobec wszystkiego, wobec przeszłości, wobec narodu, wobec swoich kolegów i potem dowiedziałem się od jakiejś pani profesor, że po prostu ona poznała ten spektakl z różnych wypracowań na Olimpiadę Polonistyczną, że jakby jednak istnieje pewien pas transmisyjny, nawet jeżeli niby do teatru przychodzi nie tak wiele osób, ale bez przesady, na przykład chyba na Hamleta Krzysztofa Warlikowskiego to jednak przyszło chyba w sumie jakieś 100 tysięcy osób, czy coś tak w sumie, bo to był bardzo długo grany spektakl. No to są jednak potężne jakieś masy już ludzi, po pierwsze, poza tym jakby...
W których głowach coś zostaje.
Bo w których coś, no którzy już wiedzą, że w scenie Hamleta z Gertrudą, to on nagi do niej przychodzi. No i nie wiedzą, czy tak jest u Szekspira, czy tak było Warlikowskiego, ale to już jest jakieś pytanie i tam już jakby coś zaczyna iskrzyć w tej głowie, a wiedzą, że nie chodzi o to, że jakiś facet w rejtuzach macha szablą. I to już jest coś
mało ciekawego. Tego, bo ty mówisz, że tam 100 tysięcy osób, ale to jakby pamiętajmy jeszcze, że teatr jest chyba taką dziedziną, która z jednej strony żyje wspomnieniami ludzi, którzy oglądają spektakle, a z drugiej strony żyje mitem. Znaczy, że pewnie wielokrotność tych 100 tysięcy osób na przykład słyszało o tym, że był taki Hamlet Krzysztofa Warlikowskiego, w którym Hamlet przychodził nago do sypialni matki, że była jakaś sytuacja przekroczenia i że w ogóle no, można tak, albo pewnie z oburzeniem stwierdzą, że nie można, ale jakiś proces to być może w nich wywoła, tak, że gdzieś tam usłyszą, w gazecie przeczytają i tak dalej. Znaczy, że teatr...
To się rozszerza tak
moim prawda. Zdaniem przynajmniej i dla mnie akurat to jest fajne. Niektórzy to jako zarzut kierują. Znaczy, że teatr, szczególnie taki, który jakimiś w miarę mocnymi scenami, środkami operuje, żyje nie tylko dla ludzi, którzy go oglądają, ale też tworzy się jakiś mit wokół spektaklu. I że człowiek z gazety może się dowiedzieć, że w Igenii Zadary aktorzy nie muszą mówić z pamięci tekst, bo czytają go z prompterów i od razu też, no nie wiem, mam nadzieję, że włącza się w nim myślenie, że aha, czyli w teatrze to jakby nie tylko chodzi o taki kunszt, że aktor się musi tej roli trudnej na pamięć nauczyć, bo to się tak kojarzy tak, że to jest najtrudniejsze w teatrze, tylko być może w ogóle o coś innego chodzi.
Ale po
i co to powoduje.
To tak zrobić?
Ale no właśnie, i wydaje mi się, że jednak teatr jako miejsce myślenia, bo jednak głównie taki teatr mamy. Oczywiście mamy też teatry komercyjne, które są w tym samym nurcie, co kino hollywoodzkie, czyli jakby nie są miejscem myślenia, ale jednak mamy teatr jako miejsce myślenia i wszystkie teatry miejskie w Polsce jednak mają taką misję, żeby robić spektakle, które pobudzają do myślenia i głównie o to chodzi, wydaje mi się, że to jest wspaniała misja, że takie teatry mają teraz, wiemy z ostatnich badań, z roku na rok więcej widzów, coraz więcej widzów i to mi się wydaje szalenie ciekawe, że jednak gdzie tak łatwo jest dostępna rozrywka w naszym świecie i w domu i w kinie i po prostu w internecie wszędzie jest jakby bardzo łatwa, dostępna, taka no, rozrywka, która do niczego człowieka nie stymuluje, że coraz więcej jednak ludzi wybiera wieczór w teatrze, gdzie wiadomo, że spektakl w większości teatrów nie będzie tak dobrze zrobiony efektownie, jak ostatnia część Indiana Jones, ale wiedzą, że po coś innego tutaj się przychodzi, że też po to się przychodzi, żeby powiedzieć, o, to nie było tak dobrze zrobione jak Indiana Jones i że teatr daje taką możliwość. Co więcej, że wiedzą, że to też jest w pewnym sensie sensotwórcze. To znaczy, że mówienie to nie było tak dobrze zrobione jak Indiana Jones i można dalej się zapytać dlaczego i z tego pytania wynikną sensy w teatrze zwykle, a w filmie hollywoodzkim nie, jeżeli są źle zrobione specjalne efekty, to nie wyniknie żaden sens z tego, dlaczego były złe specjalne efekty, no bo już nie wiadomo, dalej tego pytania nie można zadawać. W teatrze jak się zobaczy, to były jakoś dziwnie zainscenizowane te wybuchy, no to dalej za tym idzie jakaś szansa na sens. I to, że ludzie chodzą do teatru, lubią potem wychodzić na kolację, dyskutować o tym, rozmawiać, nawet mówić o tym, że im się w ogóle nie podobało, wydaje mi się, jest jakąś wspaniałą rzeczą w teatrze.
Bardzo serdecznie Wam dziękuję za tę rozmowę i to, że przeczytaliście Kupca Reja, jest dla mnie dalej niebywałe i jestem zachwycona tym faktem. Nigdy chyba tego nie zdołam zrobić, ale może kiedyś spróbuję.
Jest w internecie dostępna wersja z 1924.
Jeżeli się pracuje 8 godzin dziennie, czyli jeżeli się czyta 8 godzin dziennie Kupca Reja, to myślę, że w jakieś 3 tygodnie do miesiąca można się uporać z tym utworem, więc na przykład podczas tych wakacji pani może codziennie 8 godzin poświęcać na ciężką pracę czytania Reja.
To jest duża zachęta. No może,
ale też fascynującą pracę.
Fascynującą pracę, tak. Zachęciliście mnie do tego bardzo. Mam nadzieję, że państwo też już są trochę zachęceni. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to spotkanie. Michał Zadara, Paweł Sztarbowski byli moimi państwa gośćmi.
Wieczorne spotkania. Klasyka literatury polskiej.
Świat wokół ciebie się zmienia. Zmieniają się pory roku. Stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok, jak jesteś mieszkańcem ziemi, a uczysz się od obłoku, swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak obłok, 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 jak ciebie się zmienia, przez ciebie płynie niepokój, płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna. Jak o jak obłok, jak obłok.